Na rozmowę w dobrym stylu zaprasza Lancerto, marka mody premium.
Twoja przebadana omega-3 od Expertia Naturals. Użyj kodu ROZMOWA i zdobądź 10% rabatu.
Turymanowski Live, witam Państwa serdecznie, a moim gościem jest dzisiaj pani Maria Stachurska, reżyser filmu dokumentalnego Położna, autorka książki pod tym samym tytułem, książki o kobiecie, legendzie, a zarazem swej cioci Stanisławie Leszczyńskiej, prywatnie mama Ani Lewandowskiej i teściowa Roberta Lewandowskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
A będziemy, proszę Państwa, rozmawiać dzisiaj o tym, jak to w ogóle jest możliwe, że w takim piekle, jakim było Auschwitz, znalazła się kobieta, która przyjęła na świat ponad 3000 dzieci. Jak wyglądało jej spotkanie z osławionym aniołem śmierci, doktorem Mengele? Co dzisiaj mówią i czują dzieci uratowane przez nią? I kiedy powstanie film fabularny na jej temat i czy ma szansę na Oscara? Bo to temat absolutnie na produkcję hollywoodzką. Zapraszam Państwa oczywiście do komentowania naszej rozmowy, do kciuków w górę, do subskrybowania mojego kanału, a partnerami Rymanowski Live są Lancerto, polska marka mody premium, a także producent wysoko zmineralizowanej wody Cechini Muszyna. Kim była, kim jest dla pani Stanisława Leszczyńska?
Przede wszystkim moją cioteczną babcią.
Cioteczna babcia.
Tak, to tak kiedyś się pojawiło, bo ktoś mnie pytał, jak mówiłam, że ciocia, no to ciocia, czyli co, siostrę mam? Nie, to jest pokolenie moich dziadków. W związku z tym właśnie skorygowano mnie jakiś ksiądz w Łodzi przed laty. Mówię, to co, czyli cioteczna babcia? Ja mówię, tak, no cioteczna babcia.
Pierwsze wspomnienie Stanisławy Leszczyńskiej?
Miałam z 4 czy 5 lat. Moi wujkowie, jej synowie mieli koncert w Filharmonii Łódzkiej. Pamiętam, że to były muzyka Straussa, a ponieważ oni grali na cytrach, w związku z tym mieli tam swoją wejściówkę cytrową. No i wtedy byłam z mamą w Filharmonii i wtedy to jest moje pierwsze wspomnienie cioci. Pamiętam, była w brązowej sukience. Bardzo taka serdeczna, taka powściągliwa, ale taka bardzo taka o dziwo ciepła, bo ja ją potem zapamiętałam troszkę inaczej, ale wtedy pamiętam, że była taka ciepła, były moje kuzynki, które ona wychowywała, córki jej córki. I wtedy właśnie one mnie tak przygarnęły i powiedziały, a wiesz, że ty jesteś naszą siostrzyczką. No i tak się trzymamy do dzisiaj.
Przebywaliście ze sobą, tak? Bo często pani bywała cioci w domu.
Tak zwana Zgierska 99. To taki był kod, bo pod tym numerem na Zgierskiej w Łodzi mieszkała. To gdzie się idzie na Zgierską 99? No to ja chodziłam do moich kuzynek, no ale ona zawsze była z różańcem w ręku w kuchni albo gotowała. Była bardzo taka wyciszona i taka powściągliwa. Bardzo taka, no w pewnym momencie nawet zaczęłam się troszkę jej bać.
Bać?
Mhm.
Bać Stanisławy Leszczyńskiej?
No. I kiedyś to powiedziałam mojemu wujkowi, profesorowi Stanisławowi Leszczyńskiemu, profesorowi radiologii, że mówię, wiesz, ja się twojej mamy bałam. On tak spojrzał na mnie jak na kosmitkę. I mówi... Bałaś mamy? Można się bać? Dokładnie taka sama reakcja. Ja mówię, tak, ja się jej bałam. No i jak się można było mamy bać? Ja wtedy sobie zdałam sprawę, że... Bo rozmawiałam z niejedną kuzynką, kuzynem i wszyscy mieli taki dystans, bo ona po wojnie była na pewno inna niż przed wojną. I on ją pamiętał jako mamę sprzed wojny, tą radosną, pełną muzyki, śmiechu, pełną życia. Ja ją już znałam jako starszą panią, bardzo powściągliwą, bardzo zdyscyplinowaną, wymagającą.
Była surowa? Wymagająca dla dzieci, dla wnuków?
Tak, i dla siebie też. Ale tak, była. Bo to było zawsze taki był egzamin, co w szkole, egzamin z fortepianu. I generalnie to był, tak ja zapamiętam, taka dyscyplina. Ja szłam przecież, żeby się bawić, nie?
Dlaczego ciocia, bo takie mam wrażenie, tak, wybrała panią na biografkę swojego życia?
To jest dobre pytanie, zadaję sobie od dawna. W momencie, kiedy po śmierci cioci, bo tak na dobrą sprawę za jej życia my nie wiedzieliśmy, co ona dokonała. Na pogrzebie to wyszło i potem zaczęliśmy odkrywać, co się działo. Jej dzieci, synowie wiedzieli. Natomiast to nie było powszechnie wiedziane, znane. Wiadomo było, że była w obozie koncentracyjnym, miała numer, jej córka również, która miewała różne zaburzenia jednak po tym obozie. Natomiast o tym się nie mówiło. I w pewnym momencie, kiedy prowadziłam wspólnotę na Placu Zbawiciela, może jeszcze tak, i rodzina postanowiła nie mieszać się jakby w nagłaśnianie sprawy. Moi wujkowie jak żyli, byli zapraszani na różne spotkania, gdzie mieli grać, a byli pytani o mamę. Rezultat taki, że zaczęła łódzka prasa komunistyczna przypisywać, że chcą zrobić z matki bohaterkę świętą, jakieś takie insynuacje. To było bardzo krzywdzące, bo znałam bardzo dobrze moich wujków. Oni byli gawędziarzami, oni byli artystami, lekarzami. Jak ktoś ich pytał, no kto nie chce mówić o swojej matce, tak? Tym bardziej jak ona odeszła, którą kochali, tak? Więc jak padały te pytania, oni odpowiadali. A jak mieli opowiadać? Przez serce opowiadali, bo ją kochali. I to nie oznaczało, że chcieli z niej robić bohaterkę. Natomiast to było według mnie takie bardzo krzywdzące i moje pokolenie postanowiło, że nie mówimy o Stanisławie Leszczyńskiej. A tym bardziej ja, która miałam do niej żal.
Żal?
Tak. Miałam do niej żal o pewne jakieś tam słowa, które może źle zrozumiałam jako dziecko. Zdałam sobie sprawę, że jak przy dzieciach trzeba bardzo uważać na słowa, bo niektóre trafiają bardzo głęboko i naznaczają na całe życie. I ja takie słowo tak zrozumiałam, że odniosłam to właśnie, że ciążyło mi ono bardzo, bardzo, bardzo długo. No i tym bardziej się nie chciałam tematem zajmować. No i prowadząc wspólnotę na Placu Zbawiciela, przyszła jedna z dziewcząt i mówi, słuchaj, zetknęłam się z taką nieprawdopodobną osobą, która przyjmowała dzieci w Auschwitz. Słuchaj, może trzeba by było zrobić wystawę. Zgadzasz się? No, prowadziłam tą wspólnotę, więc jakby do mnie wszystko kierowali. Ja mówię, jak to? No Stanisława Leszczyńska. A mówię, wiesz co? Możesz zrobić, udostępnić różne materiały, bo to jest moja ciocia, ale mnie w to nie mieszaj. I ta wspólnota, ta wystawa odbyła się na Placu Zbawiciela. Po czym została zaproszona do Rzymu. A moja koleżanka w tym momencie mówi, słuchaj, ja mam różne inne rzeczy, wyskoczyły mi trudno, kupiłam ci bilet do Rzymu, jedziesz z tą wystawą. Więc w ogóle byłam oszołomiona. Pojechałam i tam dostałam pierwszą propozycję zrobienia filmu o niej. Powiedziałam, że się muszę zastanowić. Chodziłam z tym tematem dość długo i zastanawiałam się, o co chodzi. No i przyszło mi, że ponieważ wcześniej, jak moi wujkowie zaczęli umierać, moje całe kuzynostwo ich dzieci, wszystkie dokumenty, maszynopisy, rękopisy, nagrania, wszystko do mnie scedowali, bo albo wyrzucimy, bo my nie wiemy, co z tym zrobić, a ty może kiedyś będziesz wiedziała, zabierz to. Wiedzieli, że szczególnie do najstarszego syna Stanisławy, wujka Bronka, miałam specyficzny stosunek, ponieważ tak na dobrą sprawę mnie wychowywał. I to był mój kochany wujek. W związku z tym każda rzecz po nim dla mnie była jak relikwia. Więc mówię, no jak to mogę spalić jego rękopisy? W związku z tym to wszystko wzięłam. I tak następny wujek odszedł, następny. I to wszystko tak do mnie spadało. I jak przyszła ta propozycja, mówię, no... No chyba trzeba spojrzeć na znaki. No i wtedy zdecydowałam się, że no będę robiła ten film. No minęło dużo czasu, zanim się do tego zabrałam, różne kłopoty po drodze. No i w końcu tak żebraczo robiłam.
I ja czyli, że brała pani środki, tak?
Że brałam po prostu kolegów różnych operatorów, żeby pojechali ze mną na zdjęcia.
Rozumiem. Żeby nie brali wielkiej kasy.
W ogóle bo nie miałam wtedy kasy, żeby zarejestrować, co się da, tak? Żeby znaleźć tych, którzy urodzili się i tak dalej. W ten sposób, no do kogo się miałam zgłosić, jak nie do mojego kuma, czyli ojca chrzestnego mojej córki, Jacka Bławuta. Profesora, reżysera. No i Jacek, a to mi dawał studentów, a to ze mną jechał na zdjęcia. Rejestrowaliśmy, co się dało. Po czym Jacek mówi, słuchaj, a dlaczego ty nie napiszesz normalnie po Bożemu, nie złożysz do PiS-u? Ja mówię, a kto taki temat przyjmie? No złóż, to się przekonasz. I złożyłam i byłam w szoku, dlatego, że jednogłośnie temat został przyjęty i dostałam największą pulę pieniędzy, jaką można było dostać na dokument z PiS-u. Więc no, zrobiłam ten film. No i mówię, no to ciociu, no zrozumiałam. Nie mogłaś być inna po tej wojnie. Ja wszystko już zrozumiałam, a jakże, no odpuszczam, ale tak naprawdę nie wiedziałam, czy odpuściłam. Jak byłam w końcówce montażu, zadzwoniło do mnie wydawnictwo z propozycją napisania biografii. No i to mnie zszokowało mocno. Mówię, ja? Jak? Znowuż? Przecież już temat zamykam.
No, a ale... okazuje się, że dopiero pani temat otworzyła.
No i okazało się, że właśnie temat się otwiera. I w związku z tym mówię, no okej, skoro powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. No i bardzo rzetelnie się wtedy wzięłam za życie cioci. Przewertowałam mnóstwo materiałów. Pomagała mi w tym pani Dagmara Leszkowicz-Rzedzałuska, która korygowała wszystko, żeby nie było żadnych błędów. Myślę, że książka jest dobrze dopracowana pod względem faktograficznym, bo nawet udało się posprawdzać, czy naprawdę miały miejsce różne legendy rodzinne. Więc to wszystko w tej książce jest wyjaśnione. I tak sobie pomyślałam, no to teraz już wszystko zrobiłam, ciociu, ja naprawdę przebaczam już wszystko. No i w tym momencie spakowałam wszystkie rzeczy na strych. No i się okazało, że to nie koniec.
To nie koniec i będziemy o tym, o tych trzech kropkach i tym, co działo się dalej, za chwilkę mówić. Ale zacznijmy opowieść o Stanisławie Leszczyńskiej od tego, jak wyglądała jej młodość, jak wyglądało jej dzieciństwo, co tak naprawdę działo się przed tym 1943 rokiem, kiedy trafiła do Auschwitz. Urodziła się pod koniec poprzedniego wieku.
No tak, XIX.
Tak, XIX wieku. Jakie było jej dzieciństwo?
Jak w Łodzi. Łódź wtedy nie była taką wielką aglomeracją, takim wielkim miastem. Bałuty były wsią. Mieszkała tam z rodzicami. Urodziła się na tych Bałutach.
To była biedna rodzina robotnicza?
To była... Tak, bo jej mama przyjechała do Łodzi, zatrudniła się w zakładach Poznańskiego. Ojciec był człowiekiem no takim właśnie, a to muzyka, a to malarstwo, a to handel końmi, wszystkiego się imał, ale dusza artystyczna takiego gawędziarza. Łódź wtedy była pod zaborem rosyjskim. Często lądował w armii carskiej, bo był powoływany gdzieś do Taszkentu czy gdzieś indziej. Jak to wujek Stacho mówił, co przyjeżdżał, to kolejne dziecko się rodziło. No i tak na dobrą sprawę ta mama z nimi była. To życie w Łodzi było no, niezbyt fajne wtedy. I w pewnym momencie, ponieważ w Łodzi była największa umieralność noworodków wtedy i mama Stanisławy ją urodziła, potem urodziła kolejne dzieci, wszystkie umierały. Dopiero jak urodziła jeszcze Henryka, on przeżył, bo było w sumie 8 dzieci, a 3 tylko doczekało dorosłego życia. I wtedy ona zaczęła zapadać, to się wtedy nazywało melancholia. Myślę, że to była zwykła depresja. Ona sobie nie radziła z tą z utratą tych dzieci. No i ojciec Stanisław zdecydował, że wyemigrują. trafił na takich ludzi, którzy wiedzieli, że pomogą, że tam jest kraj, Brazylia, mlekiem.
Ameryka Południowa, tak.
Tak, Ameryka Południowa. Brazylia wtedy była to po prostu złoto. To było dla Polaków szczególnie. Tam bardzo dużo Polaków wtedy emigrowało.
I tam byli przez kilkanaście lat?
Nie, i oni tam wyjechali do rodziny matki, która miała korzenie... Oni byli Holendrami. To trudno powiedzieć, czy holenderskie, czy niemieckie, ale to byli Holendrzy i już tam mieli pensjonat. Więc oni pojechali jakby już na przygotowany jakiś grunt. Założyli tam sklep, ale w pewnym momencie splajtowali. Ktoś został, ojciec Stanisławy, oszukany. Tam się urodziło kolejne dziecko, znaczy na statku już się urodziło dziecko, które zmarło. To zaczynam w moim filmie tą opowieść, bo to był poród na statku, gdzie uczestniczyła przy nim Stanisława. Potem następne dziecko, tej matce mimo tych kolorów się nie polepszało. I do tego wszystkiego ta plajta i stwierdzili, że wracają.
Wracają z Brazylii do Polski.
Do Polski. To było jakieś 2 lata. Natomiast Stasia, no zdecydowali, no wszyscy, myślę, że ta ciocia też to podsunęła, żeby została do ukończenia nauki tam. I ona przyjechała do Polski 5 roku później. No i przyjechała do Polski, wróciła do szkoły, ale no co, pierwsza wojna światowa. Pierwsza wojna światowa dla Łodzi była bardzo okrutna, o wiele gorsza niż druga. Bo mówmy się, druga to już nawet Niemcy, bo Łódź była bardzo różnorodna narodowościowo i wyznaniowo i kulturowo. W związku z tym było dużo Niemców, więc nawet witali armię niemiecką z kwiatami w Łodzi. Ale przy pierwszej wojnie tak nie było. Łódź była odcięta. Była odcięta w pewnym momencie od świata, oblężona. Ta słynna bitwa pod Łodzią. Tu też trafiłam na taką niesamowitą opowieść, że ponieważ to były zabory rosyjskie, tu Niemcy wkraczali, Polacy byli ściągani do tej armii. Pod Łódź na pole bitwy dojeżdżało się tramwajem do Ozorkowa. I czytałam w jakichś publikacjach, nie wiem, czy to prawdziwe, ale kto wie, że Polacy w takim mundurze i w takim jechali po to, że z jednym tramwajem, żeby walczyć przeciwko sobie. No, ale nawet jeżeli to nie jest prawdą, to właściwie opowiada o Łodzi. Więc ta sytuacja w Łodzi była rzeczywiście bardzo trudna. Ojciec został wciągnięty do armii carskiej, po czym szybko trafił do niewoli w Wangen w Niemczech. Natomiast mama została, bo jeszcze potem jeden brat się urodził, który przeżył. Znaczy dwoje małych dzieci i dorastająca Stasia, tak?
Kończy się pierwsza wojna światowa, powstaje niepodległa Polska. Dlaczego Stanisława decyduje się na to, żeby zostać akuszerką, bo tak się to wtedy nazywało?
Tak. Myślę, że po pierwsze doświadczenie rodzinne, utraty dzieci, doświadczenie Łodzi, gdzie te dzieci umierały, bo nie było pomocy fachowej. Następna rzecz. Mąż, wyszła za mąż, w międzyczasie zaczęła rodzić swoje dzieci. Mąż pracował w drukarni Kotkowskiego w Łodzi. Był zecerem, drukarzem.
Mąż Bronisław.
Bronisław, tak, Leszczyński. I myślę, że to się wiązało jednocześnie z tym, że chęć pomocy finansowej mężowi, a z drugiej strony ta bezradność w obecności sąsiadów, rodzących się dzieci, które ciągle umierały. I oni razem podjęli tą decyzję, żeby nie mylić, że ona postawiła tam, jak ktoś sugerował, się mężowi, bo ja teraz... Nie. Ona to razem z mężem podjęła.
Ich wspólna decyzja.
To była ich wspólna decyzja, ponieważ ona nie była feministką. Ona wiedziała, jakie jest miejsce kobiety w życiu. Jest to wyznaczone w Ewangelii. Ona tym żyła, tak samo jej mąż. I każdy ma swoją powinność, swoje powołanie. Kobieta ma jedno, mężczyzna ma drugie. I oni w związku z tym razem podjęli taką decyzję, że ona w tym samym będzie pomagała, a jednocześnie wspomoże i kobiety, i budżet rodzinny.
Czy to prawda, że na samym początku tego swojego powołania, bo to było jej powołanie, wielka misja, zastosowała taki mały szantaż emocjonalny wobec Matki Bożej?
Tak. To jest niesamowite, bo to się dowiedziałam właśnie zbierając z Jackiem Bławutem jeszcze różne osoby i spotkałam taką panią Hanię, która mi opowiadała, że zwierzyła się jej matce z tego, a ta, będąc młodą dziewczyną, słyszała to, więc była świadkiem tych słów. Jak zrobiła dyplom, szkoła położnych wtedy trwała rok. Ona dwa lata miała naukę w tej szkole. Pozwolono jej, dlatego że ona w międzyczasie zaszła w kolejną ciążę i musiała urodzić, tak? Więc zgodzono się, żeby jednak u niej dłużej trwała nauka. I z tym dyplomem, biegnąc od tego pociągu do Łodzi, weszła do kościoła wizytek na krakowskim przedmieściu i tam właśnie złożyła taką obietnicę, a właściwie zawarła taki deal z Maryją, że jeżeli kiedykolwiek straci jakieś dziecko, to przestanie wykonywania zawodu i swój zawód zawierzyła Maryi. I myślę, że to jest jej sukces, tak zwany sukces zawodowy.
Czy to jest tak naprawdę ta tajemnica, która dała jej szansę na niesamowitą misję w Auschwitz, ale rozpoczyna praktykę, można powiedzieć, odbiera porody i te porody...
Przyjmuje.
I te porody...
Położna nigdy nie odbiera życia.
Tak jest, przyjmuje porody i te porody są przyjmowane przed wojną w domach głównie, tak?
Głównie w domach, ale ona również w Łodzi była tak zwana kasa chorych, czyli szpital Wolfa i ona tam pracowała również. Ale generalnie w domach przyjmowała. Tak, bo to wtedy było najbardziej popularne. Też się rodziłam w domu. Bo chociaż mogłam, ale też wtedy jeszcze te lata 50., 60. to jeszcze w domach się rodziło. Teraz znowu zaczyna się podobno porody w domu.
I nadchodzi wrzesień 39 roku, zaczyna się okupacja niemiecka. Mąż Stanisławy Leczyńskiej, Bronisław, pracując w drukarni, de facto pracuje na rzecz polskiego podziemia. I dochodzi do wpadki, dochodzi do aresztowania przez gestapo. Jak to wyglądało?
Mąż Stanisławy, tak, pracując w drukarni, drukował kenkarty i dokumenty.
Czyli lewe papiery, tak?
Lewe papiery dla AK i dla Żydów do getta. Natomiast syn Bronisław, już był wtedy studentem pierwszego roku medycyny we Lwowie, zatrudnił się jako konduktor w tramwaju, który przejeżdżał koło getta i woził i przerzucał w umówiony sposób te dokumenty do getta, czy potem przekazywał dalej. Należeli do Związku Jaszczurczego. On się później dopiero przekształcił w Narodowe Siły Zbrojne, ale wtedy to był Związek Jaszczurczy. I w pewnym momencie zostali zdradzeni przez jednego z przyjaciół. Pamiętam, że na imię miał Jerzy.
Które... Doniósł na nich na gestapo.
Doniósł. Matka, jakoś dotarli do niego, matce przyłożyli pistolet do głowy i stwierdzili Niemcy, że albo poda, kto to robi, albo matka będzie zabita. No i on wtedy poda.
Rozumiem. No i sytuacja jest, zaczyna się dramatyczna, kiedy gestapo wpada do mieszkania, tak?
Tak.
Mieszkania Stanisławy Leszczyńskiej i jej męża. Co się dzieje dalej?
Ponieważ nie było syna, nie było męża, byli na akcji, czekali. Gosposia nie zdążyła w umówiony sposób okna otworzyć. I Bronek przyszedł, Sylwia, córka, zaczęła krzyczeć, żeby uciekał. No odruchowo zaczął uciekać. No a oni zostali aresztowani, czyli Stanisława, Sylwia, Stacho i Heniek. Zostali aresztowani, przewiezieni do gestapo na Żeromskiego, potem na Kopernika, czy tam odwrotnie. No a później do... Auschwitz-Birkenau, Stanisława z córką, a synowie Stacho i Heniek do Mauthausen-Gusen.
I w Auschwitz Stanisława z Sylwią pojawia się w lutym 1943 roku.
Tak.
pojawia się i...
Czy dostaje pracę przy wywozie gliny.
Taczkami, tak?
Taczkami. I w pewnym momencie dowiaduje się, podobno doktor Węgierska, to też łódzka lekarz, która była w obozie, która znała Stanisławę, powiedziała, że zachorowała położna na sztubie położniczej. No i Stasia zdobyła się na odwagę i poszła do niemieckiego lekarza powiedzieć, że ona jest położną.
Jak zareagowali Niemcy? Czy od razu przyjęli jej i powiedzieli, okej, w porządku, wobec tego możesz odbierać dzieci?
Po pierwsze, w momencie, kiedy przyjeżdżały kolejne transporty i były rejestrowane, każdy musiał podać zawód. Najczęściej się wtedy ukrywało, że nie była inteligencja, bo oni szli od razu do gazu, nie? Bo byli nieprzydatni. Natomiast ona miała przy sobie dokumenty, bo ona wyszła z torebką, a w torebce miała dokumenty, ponieważ w czasie wojny Niemki wystąpiły do władz o to, żeby podczas okupacji mogła przyjmować porody niemieckie, bo one tak chciały, tak? I ona miała tą zgodę i pozwolenie, że w związku z tym godzina policyjna, no to też ułatwiło w konspiracji, żeby ona się mogła przemieszczać. I ten dokument miała w tej torebce, że jest położną. To jest jedno, więc była zarejestrowana. Legendy różne są, że schowała ten dokument. Nie wierzę w to, bo potem miała tą łaźnię, kaźnię i wszystkie inne rzeczy, więc nie wierzę, że mogła ten dokument przemycić. Ale ona bardzo dobrze mówiła po niemiecku. Mówiła językiem fachowym, medycznym. I myślę, że w momencie, kiedy stanęła i powiedziała parę słów w dobry sposób, myślę, że może ten lekarz jej zaproponował, no to będziemy patrzeć, jak przyjmujesz poród. Tego nie wiem, bo tego na ten temat nie ma. Ja sobie ułożyłam własną historię, którą przekażę to w fabule, tak? Natomiast tak myślę, że to tak było. Czy to był sam Mengele? Też nie jestem tego pewna. Bo faktem jest, że w momencie, kiedy Stasia została skierowana do obozu i przeszła na sztubę położniczą, to był moment, w którym Mengele przyjechał do obozu. W tym momencie zmienił się też regulamin, ponieważ wcześniej wszystkie dzieci miały mieć nieodcinane, niewiązane pępowiny i wrzucane do kubła z wodą, a potem na pożarcie szczurom.
Czyli wszystkie dzieci, które urodziły się w obozie.
Tak. Natomiast w momencie, kiedy przyszedł Mengele, od tego momentu dzieci o rysach aryjskich mogły mieć wiązane pępowiny i tak zwanie przeżyć, ponieważ były mu potrzebne do eksperymentów.
A dzieci żydowskie?
A dzieci żydowskie i romskie w dalszym ciągu były skazane na śmierć.
Opisuje pani w swojej książce rozmowę między Józefem Mengele a Stanisławą Leszczyńską. Jak czyta się ten opis, to tak naprawdę oczami wyobraźni widzę nieprawdopodobnie odważną kobietę, która potrafi rozmawiać z aniołem śmierci, człowiekiem, który jest panem życia i śmierci przecież w tym obozie.
Tak, ale ja myślę, że jej siła polegała w jej wierze i w tym, że ona od początku, tu by trzeba było wrócić, jak ona skończyła tą szkołę położnych i biegła do pierwszego porodu, w nocy wzywana, szukając pantofli, nie mogła znaleźć pod łóżkiem drugiego i zawołała: Maryjo, w jednym pantofelku przybywaj z pomocą, bo ja już jeden mam. I to wezwanie stało się takim aktem strzelistym. I ona zawsze w takich sytuacjach wołała: SOS Maryjo, tobie zawierzyłam, i się modliła. I myślę, że zdobyła się na tą odwagę, żeby podejść, coś takiego zaproponować, a później w momencie, kiedy ona się spotyka z Mengele, bo ona musiała składać codziennie raport ze sztuby położniczej. Dlatego jak niektórzy podważają, czy 3000 porodów przyjęła, to skoro ona powiedziała, że ponad 3000, to znaczy, że tak było. Dlatego, że codziennie wieczorem składała raport, ile dzieci się urodziło, ile było zgonów, ile było powikłań, ile matek chorych i różnych innych spraw związanych okołopołogowych. I ona na to odpowiadała: ale nie ma takich rzeczy. Wszystkie dzieci żyją Nie ma żadnych powikłań, nie ma żadnych krwotoków, nie ma żadnych zgonów.
Mengele był w szoku.
I to wiem, bo to akurat to ona opowiedziała wujkowi Bronkowi, on mi to opowiedział. I Mengele, tak, wtedy w niego wstępowała wściekłość, że jak to jest możliwe, jak w najlepszych klinikach niemieckich podczas porodu zdarzają się zgony, powikłania, gorączki popołogowe, a tutaj nic. A ona mówi, ale to jest prawda. I też dlatego myślę, że wiedziała dokładnie, ile tych porodów mogła przyjąć. Zresztą to nie jest trudno policzyć na te dni, które ona spędziła w obozie na sztubie położniczej. To wychodzi raptem 4 do 5 porodów dziennie, a czasami rodziło kilka kobiet, a czasami mogła nawet odpoczywać, no, to znaczy odpoczywać w cudzysłowie.
Czyli
nie było porodów.
Przyjmowała te porody między majem 43 a styczniem 45, tak, do momentu wyzwolenia.
Do momentu ostatnich dni wyzwolenia.
Mhm. Józef Mengele, Stanisława Leszczyńska. Co można powiedzieć jeszcze o tej relacji? Bo to była niesamowita relacja.
Ja myślę, zresztą to też rozpracowałam sobie tą scenę, z tego, co najwięcej od wujka słyszałam, no bo tak jak mówię, ona nie chciała opowiadać. Dopiero po jej śmierci wujek zaczął coś mówić.
A dlaczego ona nie chciała o tym opowiadać po wojnie?
Czy ktoś lubi opowiadać o najgorszej traumie życia?
Czyli koszmar był w
ile ona musiała mieć nocy nieprzespanych, ile wybudzeń, ile tłumionego krzyku w sobie. Przecież to nie jest tak, że to się przechodzi jak spod prysznica wychodzi. To musiało zostawić w niej ślad. Nie wierzę, że nie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Wiedziała o tym, że mówiąc do młodych, uczyliśmy się wtedy w szkole, już byliśmy nasączeni tym, że Niemcy mordowali, robili to czy tamto, wzbudzać dodatkowo nienawiść, wzbudzać tak zwany hejt. Ona nie hejtowała.
Ona nie chciała źle mówić o Niemcach.
Nie chciała. Nie chciała, bo nie chciała oceniać, tak? Nie chciała oceniać człowieka, zostawiała to Panu Bogu. Ona wykonywała swoje, tak? Także, że myślę, że to, że nie chciała mówić, to tutaj jest ta tajemnica i nawet w tym, że bo może by uległa słabości gdzieś, gdyby zaczęła mówić, może gdzieś by to z siebie wyrzuciła, ale myślę, że w żaden sposób nie była w stanie również tego z siebie wyrzucić.
A czy możliwe, że Mengele w jakimś sensie ją podziwiał, szanował?
Z tego, co rozmawiałam z wujkiem, to tak, bo były takie śmieszne nawet sytuacje, kiedy kiedyś przechodząc, przypatrywał się, jak ona pracuje, przyjmowała poród, po czym wszedł i mówi, no Muti, bo ją nazywano mamą. I on o dziwo przyjął to nazewnictwo i zaczął do niej mówić Muti.
Mamą nazywały ją więźniarki.
Więźniarki, tak. I on zaczął do niej mówić Muti. I mówi, o Muti, dzisiaj się napracowałaś. Chyba musisz postawić piwo, na co ona mu odpowiedziała. Zaraz nakryję stół białym obrusem, ale wypijemy je razem.
Odważna.
Może tak, może
a
nawet nie do
końca. Bezczelna.
Może, myślę, że robiła to w sposób subtelny, bo ona generalnie była bardzo subtelną osobą. Może gdzieś ją prowokował do jakiejś takiej odwagi. Tego nie wiem, co nią powodowało tak naprawdę. Myślę, że przede wszystkim wiara, a przede wszystkim to, że miała właściwie kręgosłup uformowany. Bo jak się ma właściwie moralnie kręgosłup uformowany, to nawet jak się jest zginanym, to wiadomo, gdzie się odwrócić, w którą stronę wyprostować. I myślę, że czasami są sytuacje, w których się znajdujemy, które są dla nas bardzo trudne, niewygodne, a mimo to robimy coś wbrew sobie, bo to jest właściwe i słuszne. I wierzę, że dużo ludzi ma coś takiego, że sami nie rozumieją, dlaczego zachowują się, narażając się na coś i w taki sposób zachowują, a nie inny, ale to wynika z tego właściwie uformowanego sumienia. Bo jeżeli jest właściwie uformowane sumienie, to po prostu to nie zawsze się robi to, co jest wygodne, miłe i przyjemne.
Mam wrażenie, że tyle lat po wojnie, mimo tego, że jesteśmy pokoleniem, które bardzo dużo słyszało o wojnie, tak? Mm-hmm. W latach 70., 80., mam wrażenie, że pewne rzeczy zapominamy. I jak czytałem pani książkę i oglądałem film, to dopiero oczami wyobraźni sobie próbowałem przybliżyć okoliczności tych porodów. To jest koszmar. To są warunki sanitarne urągające jakimkolwiek standardom.
Mówi, w tych pięknych klinikach to nie pasuje, tamto nie pasuje. Boże, te kobiety tam leżały na pryczy, rodziły publicznie.
Na takim przewodzie kominowym, tak?
Tak, ten przewód kominowy koszmarny. Tam się ogrzewało raz na jakiś czas zimą, nawet niecodziennie. I one musiały rodzić w tym bólu, w tym jęku, wiedząc, że za chwileczkę, tak zresztą jak ta jedna z kobiet, no, którą zresztą słyszał pan w filmie, prawda, kiedy Leszczyńska opowiada o niej i płacze, tak? Ja zawsze też przy tej scenie płaczę, mimo że pracowałam przy tym, znam ten film na pamięć, to przy tej scenie za każdym razem mam łzy i nie mogę się pohamować, tak? Kiedy dopiero co urodziła, a przyszli po nią i ją zgarnęli do komory gazowej z dzieckiem, gdzie krew jeszcze się za nią lała, tak? Zdążyła łożysko tylko urodzić jeszcze, tak? Więc to wszystko, do tego wszystkiego, żadnych pieluszek, żadnych nic, no po prostu nic. W tej tak zwanej Kanadzie.
Na jakimś kocu, w którym były pluskwy, wszy, tak. Szczury latały wokół.
No te szczury to już w ogóle tam był koszmar z tymi szczurami, ale wolę o tym nie mówić, bo ja od razu uczulenie dostaję na szczury. Ale ona załatwiała z tej Kanady, tak, jakieś tam szmaty, jakieś coś, żeby tym kobietom jakoś, w jakiś sposób pomóc, żeby te dzieci chociaż owinąć. Przecież tam nic nie było dla tych dzieci.
A w jaki sposób traktowała te więźniarki? Z tych opisów pani wynika, że była bardzo spokojna,
to może
zachowywała
nawet
zimną krew niesamowicie.
To może nawet nie z moich opisów, bo to są opisy tych kobiet, które rodziły.
Tak jest, które pani cytuje.
Tak, ja je cytuję po prostu, bo one pisały dużo listów i opisywały to, w jaki sposób, jak podglądały ją, że za każdym razem się modliła. Przed każdym porodem się modliła. Jak nie modliła się, to z tego glinianego chleba robiła różańce. Co jest nieprawdopodobne. Ona nauczyła modlitwy naszej katolickiej Żydówki, które uczyły się tej modlitwy, robiły różańce. Razem się modliły. Chrzciła. Wszystkie dzieci chrzciła. I to powiedziała do jednej z więźniarek. Pamiętaj, że to jest najważniejsze, bo za to odpowiemy przed Bogiem. Te dzieci nie mogą odejść nieochrzczone, bo tam jest zbawienie, bo dusza jest najważniejsza. W związku z tym wszystkie dzieci, ponieważ były narażone potencjalnie wszystkie na śmierć, później głodową, różną, tak? W związku z tym ona te dzieci chrzciła.
Pani spotkała się z tymi dziećmi, które się narodziły dzięki Stanisławie Leszczyńskiej. Jak pani wspomina te rozmowy?
No to poznałam ich wielu. Nie wszyscy się zgodzili, nie wszyscy mieli siłę do wzięcia udziału w filmie. Przez lata zaczęli się wykruszać. W tej chwili chyba tylko dwoje z nich żyje. No ich historie ich matek, no były nieprawdopodobne. Jedna z pań opowiadała, jak jej mama została na woli wyciągnięta z domu po prostu. Z domu, kiedy była rzeź woli. I zabrana do obozu, co wtedy było nieprawdopodobne. Może to się nie spodobać, ale taka była prawda. Została cała rodzina wyprowadzona z domu i modlili się tylko, żeby nie wpaść, że już lepiej wpaść w ręce gestapo niż Ukraińców. Bo na Woli była szkoła, do której były kierowane część osób do Ukraińców. I tam się działy sceny drastyczne. Tam też, ale tutaj to w ogóle. No i ta jej mama trafiła do obozu i tam ją urodziła, tak? Druga pani Stefania opowiadała o tym, jak jej mama wyszła po mleko, wyszła do kogoś tam i została zgarnięta, tak? Ojciec, czyli mąż, nie wiedział, co się dzieje, nawet nie wiedział, że ona w ciąży jest. Jak wróciła po wojnie, to ona opowiadała, że jakiś znalazła stary taboret, odwróciła do góry nogami, wsadziła tego noworodka i ciągnąc na jakimś sznurku dotarła do domu i wtedy ojciec zobaczył, że jest ich już troje, a nie dwoje, tak? Bo wcześniej nie miał świadomości, że ona jest w ciąży. To dla mnie są w ogóle rzeczy, które naprawdę nie do przeżycia. Nie wiem, jak dzisiejsze kobiety, czy by w ogóle miały odporność jakąkolwiek, żeby coś takiego doświadczyć i przeżyć. Może to, że ona żyła w takim zawierzeniu, że życie w Łodzi nie było łatwym życiem, chociaż ona starała się zbudować bajkę i rzeczywiście to życie w okresie międzywojennym było bajkowe. Może ten hart jednak jakiejś takiej wewnętrznej dyscypliny powodował w ogóle tym kobietom, które tam się dostawały, tak? Bo ja już nie mówię tylko o cioci, tak? Ale o tej rzeszy ludzi w ogóle, którzy tam trafili, a teraz społeczeństwo wydaje mi się, że jest w ogóle bezbronne i bez żadnego hartu, tak? Ciekawa jestem, czy by sobie cokolwiek w ogóle poradzili w jakiejś takiej ekstremalnej sytuacji, bo teraz wyłączy się prąd i jest tragedia, tak? A one tam musiały przeżyć i mało tego, żeby ich dzieci przeżyły. Jeszcze następna rzecz. Te dzieci aryjskie były często zabierane na wynarodowienie.
Czyli było tak, że kiedy rodziło się dziecko, rodził się chłopczyk albo dziewczynka, byli
i Niemcy
tak naprawdę,
uznawali, że ono się nada na
tak
to,
jest,
żeby zrobić z niego Niemca.
Tak?
To
i zabierano te dzieci.
Tak. I wtedy, no to zresztą słyszał pan w filmie, bo to był akurat Leszczyńska opowiada, jak wrzeszczały po prostu w niebiosa, tak? Nie mogły sobie z tym poradzić. Ona wtedy wymyśliła sposób znaczenia dzieci, żeby... Ja nie wiem, czy... rzeczywiście miało, to posłużyło kiedyś, bo podobno jakieś dziecko się tam znalazło, ale czy rzeczywiście to posłużyło do odnajdywania tych dzieci.
Czyli wiedząc, ale że te dzieci tak naprawdę zostaną zabrane,
znaczyła,
w jaki sposób znaczyła
no właśnie
te dzieci?
Tego do końca nie wiem, bo
to
nie
są
znalazłam.
Znaki tych... na ciele były, tak?
Na ciele były te znaki. Mhm. Myślę, że może jakiś tatuażyk robiła.
I ale... mówiła o tym mamie.
Mamie mówiła i jaki. Natomiast wiadomo było, że to on się gdzieś może zacząć, ale była nadzieja dla matki. To było, że te matki wariując miały nadzieję, to się skończy, ja odnajdę to moje dziecko. Tak? Chociażby tyle dawało to, tak? No ale no, do Nakła było bardzo dużo dzieci przewożonych, do Łodzi też, tak?
Były też bardzo trudne momenty, kiedy te dzieci, które się urodziły, były poddawane eksperymentom medycznym.
No, to już jest osobny rozdział.
To
jest już osobny rozdział, dlatego niech mnie pan nie wpuszcza, bo zacznę wypowiadać swoje poglądy, a to może być niedobre. Ale tak, to były eksperymenty szczepionkowe. Eksperymenty, no przede wszystkim te szczepionkowe, bo te dzieci miały wszczepiane różne choroby.
I to wszystko
najgorsze
było pod nadzorem
Mengele. Tak, i to było, bo on był po to skierowany do obozu. On był po to skierowany do obozu, bo on miał robić badania. Myślę, że do dzisiaj z tych badań się korzysta, bo nie wierzę w to, że on spalił, tak jak jest narracja, że Mengele wszystko spalił. Myślę, że nie, że to była jego karta przetargowa, bo zmarł w Brazylii 2 lata po Leszczyńskiej. I z czegoś żył.
Czyli w 76.
Tak.
Czyli było tak, że te mamy, te kobiety rodziły dzieci, potem te dzieci były odbierane im właśnie na tą salę, gdzie dokonywano eksperymentów.
Tak, zresztą ta pani Stefania też mówi, że ile razy była zabierana, to potem nie można było jej uspokoić. Mama nie wiedziała, co było, bo ona była noworodkiem. I ona sama mówi, a kto wie, co oni nam tam robili? Kto wie, co oni nam tam robili?
Czy córka Stanisławy Leszczyńskiej również?
No ona była wtedy no, już dorosłą dziewczyną, tak? Natomiast na niej były też, na Stanisławie też tyfus miała szczepiany. Natomiast no, Sylwia o tyle, że ponieważ podała tam kromkę chleba jakiejś innej więźniarce, która z transportu przybyła, no to jak została dopadnięta, no to jej głową jak piłką uderzał SS-man jak piłką o ścianę, tak? Ciocia miała zaburzenia. Ona wróciła, skończyła medycynę, pediatrię, ale nigdy nie podjęła się pracy w szpitalu, tylko pracowała jako lekarz szkolny. Dlatego, że były etapy, kiedy ona po prostu była wyłączona. I wtedy babcia przejmowała opiekę nad 3 córkami, tak?
Co z jedzeniem? Bo przecież te dzieci, które się narodziły, muszą być karmione.
No właśnie. Jedzenia nie było. Miały jakieś tam pomyje podawane jako zupę. Jakieś tam skórki chleba. No nie było tego jedzenia. Czasami paczki ktoś przysyłał, no to jak przysyłały, one były paczki na święta, był dostarczany, no to na przykład Leszczyńska swoją paczkę dzieliła i robiła w ten sposób wigilię do podziału, tak, czy święta Wielkiej Nocy, żeby się z nimi dzielić. Wtedy śpiewały. Ona im bardzo dużo śpiewała w ogóle. Stachok kiedyś się spytał, mama, a dlaczego im śpiewałaś, co miały te, bo to nie tylko religijne pieśni. No to ona powiedziała, że kiedy już nic nie wiedziałam, co można więcej zrobić, po prostu śpiewałam. I to jakoś, no, te kobiety, które pisały te różne wspomnienia, no to rzeczywiście w taki sposób ją wspominały jako mamę, która w tym wszystkim niosła im modlitwę, nadzieję, ciepło, dotyk, przytulenie. Dzisiaj tak bardzo przeszkadzające.
Było często tak, że te więźniarki, które były w ciąży i zbliżał się termin porodu, chciały rodzić w nocy.
Tak, dlatego że w dzień czasami wpadała, bo ta szwester Klara, która była położona na sztubie, która została skazana do obozu w Birkenau za dzieciobójstwo, za aborcję. Niemcy skazali ją do obozu. No, a tu miała przyjmować i wyrzucać na pożarcie szczurom, tak? Więc ona potem wyzdrowiała, ale ciocia Stasia już sobie nie pozwoliła odebrać, tak pracowała. Był taki moment, że ona po tych wszczepieniu dostała jakieś temperatury, to przynajmniej wodę nosiła, żeby nie być już usuniętą z tej sztuby położniczej, przetrzymała to. I została na tej sztubie. I potem już na dobre przejęła tą sztubę, a tak jest, szwester Klara została odsunięta. Ale zdarzało się, że ona wpadała, jak był jakiś poród w trakcie dnia. No i tego te więźniarki bały się najbardziej. Poza tym, tak jak niektórzy mówią, jak to 3000 porodów? Tam było kilka położnych, tam było wiele więcej porodów. Ciocia odebrała tylko te ponad 3000, tak? Więc ile tych kobiet one przyjeżdżały z wolności, a ile było gwałconych i zachodziły tam w ciążę, tak?
Wiele było takich sytuacji, że kobiety zgwałcone przez Niemców, przez SS-manów, tak. Potem rodziły to dziecko,
tak, tak.
I potem to dziecko bardzo kochały.
No, tak, bo o tym właśnie też ciocia opowiadała, to w filmie jest powiedziane, właśnie, że ten Henryk, z którym ta matka pojawiła się na Zgierskiej, kiedyś odwiedziła ją, tak?
To było tak, że Stanisława Leszczyńska o każdym porodzie potrafiła opowiadać jako o swoim pierwszym, tak? To było dla niej coś w rodzaju cudu.
Tak, dlatego że ona traktowała poród jak cud, w ogóle życie jak cud, a do tego wszystkiego ona podchodziła w taki sposób, że to się rodzi Jezus. I ona nad każdym dzieckiem pochylała się, bo to jest Jezus. I może to też dawało jej takie specyficzne podejście i do tych dzieci, i do swojego zawodu. I to ją naprawdę radowało. I to powodowało, żeby nie wiem, jak była zmęczona, to ona miała siłę. Kiedyś mi wujek opowiadał, że mówi, wiesz co? Jak ona to robiła? Zajmowała się domem, no była gosposia, ale generalnie zajmowała się domem, dziećmi. Dzieci musiały zawsze chodzić na biało ubrane, to już zostało po Brazylii. Haftowała. Robiła koronki i biegała do porodów. Czasami całe noce nie było jej, bo była przy porodzie. Wracała i ona nie odsypiała. Ona dalej szła do pracy. Wujek mówi, wiesz, teraz ja się zastanawiam, kiedy ona się regenerowała. Ale ja myślę, że te porody ją regenerowały. I że ta radość, to ta adrenalina z tego, że kolejne małe dziecko przyszło na świat, że kolejny człowiek się urodził, no powodowały, że ona po prostu miała tą siłę, że mogła jeszcze różne rzeczy inne wykonywać.
Ale ciężko mi jest naprawdę sobie wyobrazić, jak to jest możliwe, że w takich warunkach strasznych, gdzie był smród, brud, gdzie wokół było gestapo, SS-mani niemieccy, nie było tak naprawdę przy żadnym z porodów komplikacji. Czy nie umarła ani mama rodząca dziecko, ani to dzieciątko, ten niemowlak.
I to uważam, że to jest właśnie ten cud. Bo niektórzy, szczególnie przy procesie...
Warunki sanitarne były straszne.
Szczególnie przy procesie beatyfikacyjnym, czy bohaterka, bo dużo bohaterów, mnóstwo jest bezimiennych bohaterów w obozach było, prawda? Ludzi, którzy w ogóle kiedyś ludzie potrafili się bezinteresownie poświęcać dla drugiego człowieka, to było naturalne. Dzisiaj to jest bohaterstwo, a to jest natura. Natomiast wtedy no właśnie wiele pewnie było osób chętnych do pomocy, rzucających się na pomoc. Natomiast ta jej wyjątkowość i to, że ten proces beatyfikacyjny potoczył się i teraz jest w Rzymie, myślę, że polegało to na tym, że ona właśnie, to jest ta tajemnica jej relacji z Panem Bogiem, nigdy nie straciła żadnego dziecka. Wszystkie dzieci rodziły się i nie było żadnych powikłań w tym koszmarze. W tym koszmarze nie było żadnych powikłań. Po wojnie była też sytuacja, kiedy właśnie do tej pani, która mi opowiadała o tym jej zawierzeniu, poszła do porodu. Było stwierdzone przez ginekologa, że to jest ciąża cukrzycowa. No i on, oczywiście, żeby była leszczyńska przy porodzie, była przy tym porodzie. Długo to trwało, urodził się chłopczyk. I raptem ona stwierdza, że to nie jest ciąża cukrzycowa, tylko bliźniacza. No i teraz rodzenie drugiego dziecka. No nie idzie. Minęło 12 godzin. Przepisy w tamtym czasie były takie, że po 12 godzinach akuszerka musi wezwać ginekologa. Przyjechała pani ginekolog, taka stalinowa, w mundurze. No i przyjechała z aktem zgonu. Bo po takim czasie ani dziecko, ani matka nie mają prawa żyć. No i w pewnym momencie to drugie dziecko się rodzi i rzeczywiście nie wydaje znaków życia. Ginekolog wypisuje akt zgonu. A Leszczyńska mówi, nie, ja inną miałam umowę. I zaczyna wołać do Maryi, zażądała dwóch, to pamiętam, jak ona mi opowiadała, dlaczego? Dwie miski, gorąca i zimna woda. Co ona tam robiła z tym dzieckiem? Nie wiem, ale dziecko ożyło. Dziecko ożyło i pani ginekolog po prostu była w szoku. I mówi, to jest niemożliwe, co tu się w ogóle dzieje? Mówi, ja tu wychodzę stąd, jestem głupsza niż jak tu przyszłam, ja nie wiem, o co chodzi. Ale i tak się nie uda, będą komplikacje. Nie było nigdy. Ani nigdy ta pani Hania nie musiała być u tej pani ginekolog, bo ona ją z tego wszystkiego wyprowadziła. Poznałam, dzisiaj mają ci panowie odpowiednie lata, są trochę starsi ode mnie, żyją w zdrowiu i szczęściu, tak? I błogosławieństwie Bożym.
Czyli ten deal był do końca.
Do końca.
Ostatni poród w obozie. To było tak, że zaczęła się ewakuacja więźniów. Tak. Już Niemcy zdawali sobie sprawę, że ze wschodu idzie Armia Czerwona. I zaczęto ewakuować więźniów. Jednak Stanisława Leszczyńska powiedziała, że ona chce pozostać.
To wtedy zaczynał się ten marsz śmierci. I no, ewakuacja, ona się odbywała tam etapami. No i już te ostatnie partie więźniów. I w tym momencie okazało się, że pani Niewiadomska zaczyna rodzić. No i ciocia z córką i doktor Konieczna zostały. Ukryły się jakoś, bo to nie mogły powiedzieć, że one zostają, ale one ukryły się, żeby z tą kobietą rodzącą i na tych zgliszczach przyjęły ten poród.
Czyli płonął już ten barak, tak?
Tak, tak. Płonął barak i pan Maciej urodził się na zgliszczach. Potem, ja go poznałam, potem, kiedy było wystawiane oratorium oświęcimskie w Teatrze w Jaracza w Łodzi, no to on wszedł na scenę z tą Ewą, która też urodziła się w Birkenau i której matka nie wiedziała, jakie dać na imię. Ona wtedy powiedziała, proszę cię, daj jej na imię Ewa, bo to będzie początek życia. Odnalazłam po filmie już tą panią Ewę, mieszka w Stanach Zjednoczonych. No to oni właśnie jej podawali kwiaty i ona wtedy była taka wzruszona, tak płakała, bo oni weszli na scenę z tymi kwiatami, właśnie ten Maciej z tych zgliszczy i ta Ewa, początek życia. Pan Maciej niedawno zmarł, stosunkowo niedawno, po zakończeniu już zdjęć.
Dochodzi do wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Co się dzieje dalej? Co się dzieje ze Stanisławą Leszczyńską po wojnie?
Wróciła do domu. Jej dom był zajęty.
To dom w Łodzi.
Dom w Łodzi. Jej dom był zajęty. Zatrzymała się u rodziców. Wróciła z córką Sylwią. Pierwsza rzecz, którą zrobiła, no to poszła do Brzezinki. tam na mszę świętą i tam są też, znalazłam dokumenty potwierdzające, jak chrzciła dzieci, bo te matki, które wychodziły z obozu, zgłaszały tam, że zostały dzieci ochrzczone przez Stanisławę Leszczyńską. Więc tam jej pierwsze kroki, potem do Krakowa, bo były wycieńczone, tam były w szpitalu, dotarły do Łodzi. Ich domu był już zajęty, ich dom. Zatrzymały się u rodziców, no i ona zaczęła szukać domu, wierząc, że rodzina wróci. No i dostała, faktem jest, że bardzo duże, jak na tamte czasy mieszkanie, bo 117 metrów, całe piętro. No, ale ona wiedziała, że będzie tyle, że nie będą mieli dokwaterowanych osób. To było też takie, że mieszkanie dostała, kiedy Niemcy uciekali, więc dostała też z wyposażeniem to mieszkanie, tak? No i potem wrócili synowie.
Wrócili z innego obozu?
Z Mauthausen-Gusen. Bronek wrócił z podziemia. No tutaj za nim chodzili dość długo jeszcze panowie w czarnych płaszczach.
Co się stało z mężem?
No i tu się okazuje, że męża nie ma. Że męża nie ma, że zginął w powstaniu na Placu Grzybowskim, dostał odłamkiem w brzuch. I to było nieprawdopodobne, że operował go lekarz, którego żona była w obozie, w ciąży i prawdopodobnie Leszczyńska przyjmowała poród. Bo potem się spotkali, jak ona pojechała na ekshumację i odebranie dokumentów męża.
Czyli po wojnie pani Stanisława Leszczyńska została sama z dziećmi.
No, oni już byli, no...
To już były dzieci...
To już, umówmy się, dwudziestolatki mniej więcej.
Dorosłe, można powiedzieć.
Tak, tak, tak. Bo Bronek wrócił na studia, tylko że bał się tu już w okolicy Łodzi, żeby, bo za nim chodzili, więc poszedł do Gdańska. Stacho z Sylwią pojechali do Poznania. Tylko Henryk został w konserwatorium łódzkim na dyrygenturze.
Pani Stanisława nadal... przyjmowała dzieci, nadal uczestniczyła w porodach.
Tak, 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 tak. Nadal
to prawda, że przyjmowała pani brata?
Tak, mojego brata. Mnie nie. Nie wiem, dlaczego mnie nie. Mnie pani Stefankiewiczowa przyjmowała, natomiast mój brat, który też się rodzi w Łodzi, jego przyjmowała ciocia.
Tak jak mówiliśmy, ona niechętnie wracała do tych koszmarów, niechętnie opowiadała o tym, co ją spotkało.
No tak naprawdę myśmy się na pogrzebie dowiedzieli takie...
Tak, ta scena z pogrzebów jest też absolutnie filmowa, za chwilę o niej. Natomiast chciałbym zacytować panią Stanisławę. Ona w jednym z wywiadów, kiedy dziennikarz zapytał ją o czasy Auschwitz, ona powiedziała mu: proszę mi nie współczuć, ja codziennie dziękuję Bogu, że mogłam być w Oświęcimiu. To też jest szokujące stwierdzenie.
Tak, bo myślę, że w momencie, kiedy przeszło się już krzyż, kiedy przeszło się to ekstremalne cierpienie, wtedy można coś takiego powiedzieć. Bo ona wtedy zobaczyła, po co ona tam była. Zrozumiała jakby te wszystkie pucle swojego życia, które się składały, tak? Bo umówmy się, ona całe życie była do tego przygotowywana. Ona nie wiedziała, do czego była przygotowywana. Kto z nas wie, do czego jesteśmy przygotowywani? I ona po prostu tylko wypełniała po drodze to, co powinna wypełniać. I wiara, miłość do drugiego człowieka, szczególnie do małych dzieci, jej nauka w szkole położnych, gdzie się zdecydowała dojeżdżać, bo tam niektórzy mówią, że 2 lata i w domu nie było. Nieprawda, ona dojeżdżała. Nie zostawiła nigdy dzieci. Po czym to jej jakby poświęcenie, oddanie temu, tak? Nauka języka niemieckiego. Wszystko jakby się ułożyło, że w momencie, kiedy znalazła się w takiej próbie życiowej, w takim koszmarze, po prostu na krzyżu, ona wiedziała, jak być na tym krzyżu, tak?
Wszystko ale było po
krzyżu
po coś. Jest,
tak, wszystko było po coś. Po krzyżu przychodzi zmartwychwstanie, tak? I wtedy mogła z perspektywy powiedzieć: tak, dziękuję. Bo wiem, po co to było. Bo dzięki temu ci zostali uratowani. Wtedy się patrzy też z innej perspektywy. Bo gdyby to powiedziała wcześniej, to pewnie nie uwierzyła. Ale w momencie, kiedy ona to mówi już po krzyżu, który przeszła, no bo umówmy się, to był ciężki krzyż. Ja sobie naprawdę nie wyobrażam, czy ja dała radę przeżyć coś takiego. Ja tak sobie siedzę nad tymi scenami i nieraz sobie myślę i muszę wejść w tą scenę, żeby ją zrozumieć, poczuć. To mówię: Boże, ja już bym chyba w tym momencie pod pociąg poszła. Ja sobie tego nie wyobrażam. Jeszcze miała córkę, która ciągle chorowała, która była skierowana do komory gazowej. Ona nie wołała o życie dla siebie, ona się w nim wszczepiła i powiedziała, że nie wypuści, idą obie. A była potrzebna, więc wycofali Sylwię z komory gazowej. To nie było tylko takie to, że ona powiedziała, dzieci mają żyć. Są różne, że nie wolno zabijać dzieci. Powiedziała, to mi wujek kiedyś powiedział, mówi, wiesz, w to nie wierzę, bo to nie jest zdanie mamy. Ona nie była taka siekiera. Ona mogła powiedzieć, nie mogę tego wykonać ze względu na pana przysięgę Hipokratesa, którą pan złożył. Za bardzo ją szanuję. Albo po prostu to, co jedna z więźniarek powiedziała, nie będę Herodem dla niewiniątek. I to jest najbardziej jej, bo ona żyła Ewangelią. Ona czytała. W związku z tym myślę, że to jest najbardziej zdanie, które jest bardzo mocno jej. Nie będę Herodem, tak?
Pani ciocia umiera w 1974 roku.
11 marca.
I rzeczywiście ten jej pogrzeb ma niesamowity przebieg, bo najpierw pada deszcz, potem pojawia się słońce i jest niesamowity dialog między biskupem chyba, tak, który przewodzi tej mszy pogrzebowej.
Tak, biskup Bej zaprowadził.
Jak to wyglądało?
To pana zaskoczenie, byłam na tym pogrzebie, miałam anginę. Znam tylko z opowieści mojej mamy. Nie byłam, bo miałam anginę. Pamiętam, że miałam anginę wtedy i nie byłam na pogrzebie.
Bo to był jakiś...
Wiem, że moje kuzynki śpiewały jakąś wokalizę, którą wujek napisał. Wiem, że mama wróciła nieprawdopodobnie wzruszona.
Wtedy... Ile osób uczestniczyło w tym pogrzebie?
Oj, to była wielka manifestacja. To cmentarz na Radogoszczu był cały wypełniony.
Tysiące.
I się wtedy okazało, jak on zadał pytanie, czy są tu osoby...
Biskup.
Tak. I wtedy
czy są osoby uratowane przez Stanisławę Leszczyńską.
Tak. I wtedy jedna ręka, druga, zaczęły się te ręce podnosić. I raptem się okazało, że jest ich bardzo dużo. I to było... I wtedy właściwie cała rodzina stanęła jak wryta, z tego, co mama opowiadała. Wróciła do domu i mówi, słuchaj, co ta ciotka przeżyła? Jakim ona piekle uczestniczyła? I wszyscy wtedy zaczęło się tak zwane rodzinne szemranie. Wiedzieliście? Wiedzieliście? Nie. Nikt nie wiedział. Poza wujkiem Bronkiem, Henkiem i Stachem, którzy byli też w obozach, a z Bronkiem najwięcej rozmawiała, i Sylwią, która była tego świadkiem.
A jak władze PRL-u?
Czasami ciocia Sylwia, córka, czasami coś mówiła. To ja pamiętam taką rozmowę, siedziałam, machałam nogami pod stołem, jak opowiadała mojej mamie. Ja byłam tak przerażona i tak naprawdę nie wiedziałam, o czym ona mówi, ale to było coś koszmarnego, o tym biciu opowiadała, tak?
A jak władze ją traktowały? Jak władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej? Przecież jeżeli ktoś ma taką historię, to powinien być fetowany jako bohater, jako bohaterka do końca życia.
No ona nawet nie dostała żadnych odszkodowań. Ja mam dokumenty, wysyłane pisma o jakieś zadośćuczynienie, wynagrodzenie za te wszystkie cierpienia, za te próby, które na niej były robione. Wszystko się odbijało, że albo spóźnione, albo coś nie tak. Ostatnie pismo to było 2 miesiące przed jej śmiercią, że coś też znowuż nie dopełniła. No i nigdy nie dostała nawet odszkodowania.
Jest taka historia, którą pani opisuje, kiedy w pewnym momencie dzieci albo syn Stanisławy Leszczyńskiej jedzie na Jasną Górę.
No.
Co to jest za historia? I
no oni
ma
tam często
wystąpić,
byli.
I ma wystąpić, ale to jest szczególny moment.
Tak, to jest ten moment, kiedy po jej śmierci na 600-lecie obrazu kobiety polskie ufundowały wotum wdzięczności dla Maryi w postaci kielicha mszalnego. I na tym kielichu złotym, ładny ten kielich jest, są płaskorzeźby z 4 stron w kości słoniowej, i to mnie zatkało, jak to przeczytałam, 4 największych Polek tysiąclecia.
Tysiąca lat Polski.
Tak. Ja mówię, tysiąclecia? I tam jest królowa Jadwiga, królowa Śląska, Jadwiga Śląska, Leduchowska i Stanisława Leszczyńska. 3 święte i ona jeszcze nie. I ona jest z maleńkim dzieckiem na ręku. I przyznam się, że jak to do mnie dotarło, to tak mówię, wow, 1000, 100-lecia, no może, a 1000-lecia? No tak ją uznały, tak? Na taki wyczyn, tak? No i rzeczywiście wtedy wujek miał tam przemawiać, no i ona mu się wtedy przyśniła, mówiąc, że nie mów o mnie.
Żeby nie mówił o niej nic?
Tak, żeby o niej nic nie mówił. I wujek mówi, no ale jak to wszystko przygotowane? Jak w tym śnie miał, nie? No i po czym obudził się i zrozumiał, że miał mówić o tych kobietach, o tych dzieciach i o tym mówił, a nie o mamie.
Wyreżyserowała pani film dokumentalny, zrobiła pani film dokumentalny, fantastyczny, nie ukrywam, niesamowicie wzruszający, a jednocześnie tak przenikający duszę i pokazujący to piekło, które było wtedy w latach 40. w Auschwitz, ale to, rozumiem, za mało robi pani film fabularny.
No i to jest właśnie ten dowcip Pana Boga w moim życiu, bo Pan Bóg jest bardzo dowcipny i w momencie, kiedy moje wszystkie paczki schowałam już na strych, dobrze, że nie wywiozłam, jestem na... A, wcześniej jeszcze, jak kończyłam film, zaczęto do mnie się dobijać z Moskwy, że chcą zrobić film na temat Leszczyńskiej.
To jeszcze było przed wojną na Ukrainie.
Tak, tak. No i że koniecznie, że chcą zrobić i proszą mnie o prawa autorskie do osoby.
Tam znali jej historię?
Że proszą mnie o prawa autorskie, bo chcą zrobić wielki film. Produkcja ta, która robiła film Sobibór z Los Angeles i że oni tutaj mają scenarzystów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, teraz nie będę rozmawiała, bo ja jestem w trakcie kończenia filmu. Tak, my wiemy. I co jest przedziwne, w momencie, kiedy skończyłam film, oni do mnie dzwonią, że wiedzą, że skończyłam film, że właśnie była premiera i że oni czekają cały czas na to, żebym przekazała prawa. Ja mówię, ale tak na dobrą sprawę to prawa mogą przekazać wnuczęta. Owszem, jestem biografem, stałam się mimo mojej woli. Mam wszystkie dokumenty, no ale może niech oni się wypowiedzą. W związku z tym przekazałam telefony, no ale moja siostra siostraciateczna mówi, Boże, jak tu do tego podejść? Przecież jest proces beatyfikacyjny. Powiadomiła kurię. No więc się odnieśli do kurii. I pamiętam, wtedy była na festiwalu w Gdyni, gdzie zdobyłam Grand Prix wtedy tym filmem. I dzwoni do mnie kanclerz, mówiąc, że właśnie dostał pismo, bo ustosunkował się do tego, że rzeczywiście jest proces beatyfikacyjny, że no, nie znamy scenariusza, oni chcieli prawa autorskie przed scenariuszem, więc na razie absolutnie to nie wchodzi w rachubę. No i rzecz się wydarzyła niesamowita, jak to właśnie w Gdańsku byłam, jak odebrałam tą wiadomość, że napisano skargę, to znaczy patriarcha Moskwy wystosował skargę papieża Franciszka na łódzką kurię i na mnie, że nie chcemy udzielić praw autorskich do zrobienia wielkiego filmu o Stanisławie Leszczyńskiej. No kuria jakoś wybrnęła, za chwileczkę wybuchła wojna, w związku z tym temat samoistnie padł. No i ja już zadowolona, że uporałam się ze wszystkim, z ciocią załatwiłam całą przeszłość. Jestem na premierze filmu moich kolegów młodych i kiedy podeszłam pogratulować, jeden z nich mówi, czy pani oddała prawa ruskim? Jest na czerwonym dywanie, ma swoją premierę, kamery na niego, a on mnie pyta, czy ja oddałam prawa. Ja mówię, nie. Bo wie pani, że pani musi to zrobić. Pani musi to zrobić. Ja taka zszokowana mówię, no, co się dzieje? Jakiś taki dziwny snop światła, ciepło mi się zrobiło. Ja mówię, no nie wiem, no może. I odeszłam, taka osłupiała. Odeszłam z tym. Podeszłam do kolegi reżysera, z którym akurat byłam na tej premierze. Ja mówię, Rafał, wiesz co, coś takiego usłyszałam. On mówi, no to może powinna się zastanowić. Ja mówię, nie, no skąd? No i na następny dzień musiałam być w kurii w Łodzi. Jadę do kurii, coś tam rozmawiamy i raptem kardynał Grzegorz Ryś mówi, powinna pani zrobić tą fabułę. Ja mówię, i ja? Księże kardynale, ja kogoś znajdę. A ksiądz kardynał mówi, nie, pani ma zrobić tą fabułę i to ma być pani duch. A ksiądz kanclerz mówi, i proszę zacząć od Brazylii. I to było z natchnienia, od Brazylii, Jak to, w ogóle po co? No i rzeczywiście zaczęłam od Brazylii i wtedy bardzo dużo mi wyszło w fabule różnych, ale płynęło mi po prostu to, jakie znaczenie miała ta Brazylia na całe jej życie.
Ukształtowała ją?
Ukształtowała w wielu, wielu sytuacjach, ale to pokażę w filmie. Czyli było to jak najbardziej z natchnienia. Film opowiadać będzie o całym jej życiu. Nie chcę tu epatować obozem, okrucieństwem i cierpieniem. Nie chcę zmęczyć widza, to mam na co dzień tego
czyli
bardzo dużo.
Czyli to nie będzie tylko Auschwitz?
Nie. Auschwitz będzie, bo musi być, tak? Ale to są tylko 2 lata jej życia. Traumatyczne, naznaczone, ale tylko 2 lata, tak? Natomiast film będzie o postawie całej, o jej życiu, jak do tego doszło, że ona tam umiała się tak zachować. Czyli o tym, jak obudowała to swoje piękne życie, pełne bajki i tak dalej, fortepianu, cytr i muzyki, poezji i tak dalej, które zostało zgaszone przez kogoś, które przeszło tak traumatycznie, czyli przeszło, weszło jakby, no to ja bym teraz powiedziała nawet, że to są jakieś tajemnice różańcowe, bo radosne, bolesne, tu jeszcze światła, czyli codzienności, bolesne i potem są chwalebne. Czyli po wojnie ona usiłuje odbudować wszystko od nowa. Usiłuje się z tą traumą pogodzić. Usiłuje ją przeżyć, zapanować nad nią. Czy to wychodzi? Pokażę to w filmie.
A może pani zdradzić, jaka będzie pierwsza scena tego filmu? Nie pytam o ostatnią, żeby nie spoilerować i kolejne, broń Boże. Czy to już jest wszystko napisane? Scenariusz jest gotowy?
Tak, scenariusz jest gotowy. Treatment, eksplikacja, produkcja w Łodzi. Zaczęły spływać sygnały, że są osoby, które chcą włączyć się spontanicznie w finansowanie filmu, bo teraz zaczynamy chodzić, bo kosztorys się tworzy.
No właśnie, bo nie jest łatwo zdobyć pieniądze na taki film. Taki film, żeby on miał tak naprawdę szansę na gali oscarowej, o której wspominaliśmy, to przecież to musi być naprawdę dobrych kilkanaście, kilkadziesiąt milionów złotych wydane na fabułę.
No, mam tego świadomość, ale ja uważam, że jeżeli góra chce, a widać, że chce, bo w momencie, kiedy ja się poddaję, kiedy mówię, nie, to ja, co ja, na co ja się porywam, może nie, za każdym razem dostaję takiego klapsa od cioci do roboty i takiego podniesienia mnie, tak? I nawet to, co ostatnio mówię, Boże, i teraz jak produkcja? I raptem się okazuje, że moje dziewczyny z poprzedniej produkcji powiedział, okej, to się zmobilizujemy, robimy produkcję. W tym momencie dostaję telefon, bo były obchody rocznicy śmierci. Przyjechała pani z Australii, która mówi, ja bym chciała, gdzie mam wpłacać pieniądze, bo chciałabym włączyć się w sponsorowanie filmu i mam całą grupę, która by się chętnie włączyła. Ja mówię, wow, no to się nie dzieje. Więc myślę, jestem bardzo otwarta na współpracę, bo dopiero będę tworzyła ekipę, tak?
A jeżeli ktoś chciałby dzisiaj po wysłuchaniu naszej rozmowy pani pomóc, zasponsorować, to gdzie się odezwać?
To będę, bo na razie tworzymy produkcję.
Będzie zbiórka.
Tak, i to produkcja się tym zajmie, bo ja jakby tutaj, oczywiście, że będę chodziła też za tym, ale to jakby tu produkcja niech ustanowi konto, niech zorganizuje to tak, żeby to wszystko prawnie miało ręce i nogi.
A co z tą pierwszą sceną?
Zaczyna się w Nowym Jorku.
A, czyli nie Brazylia. Myślałem, że w Brazylii.
Nie.
Czyli zaczyna się od sceny współczesnej. Jak domniemywam.
Tak.
A ma pani już w głowie, może nie było jeszcze kontaktów bezpośrednich, aktorkę, która zagra Stanisławę Leszczyńską?
Wie pan co? Kiedyś, przed laty, jak sobie wyobrażałam film, kto mógłby ją zagrać, była aktorka, którą po prostu była do niej podobna, no, która potem no niestety życie ją powaliło i ona już nie żyje. Hania Polk. I kiedyś przed laty, jak myślałam, że ktoś by to ruszył ten temat, to właśnie sobie myślałam, że Hanka byłaby do tego bardzo dobra. Niestety nie ma jej, życie jej się też tak potoczyło, jak potoczyło. W tej chwili jestem otwarta. Nie ukrywam, że sporo aktorów gdzieś tam, którzy się dowiedzieli, że coś robię, to zgłaszałam, byłoby coś dla mnie, bardzo chętnie w takim dziele chciałbym uczestniczyć, czy chciałabym uczestniczyć. Więc no zobaczymy, jestem otwarta na wszelkie współprace, no bo ekipę dopiero będziemy tworzyć, będziemy zbierać pieniądze, ruszamy po pierwszej jakiejś większej sumie pieniędzy, żeby nie było, że pożyczamy i tak dalej, tak? Mam nadzieję, że miasto Łódź się włączy, jestem umówiona z panią prezydent na spotkanie. Mam nadzieję, że Kuria Łódzka, która była pomysłodawcą, też włączy się.
Czy to będzie film, gdzie będzie pokazywana główna bohaterka w różnym stadium wieku, jeśli tak. chodzi, czyli będzie od tak. najmłodszej?
A czy będzie od wieku, kiedy...
Bo kiedy ona przyjechała do Auschwitz, miała
48. Zaczynam, 48 kiedy, lat zaczynam, kiedy ma 12 lat, kończę, kiedy ma prawie 70.
Czy będzie kilka aktorek, które będą grać ją w różnym stadium
myślę,
życia?
Tak. Myślę, że tak, bo...
Czy no, będą efekty komputerowe, AI?
Nie chciałabym się opierać na AI-u, tak? Okay. Bo ja nie jestem z tej epoki.
Okay.
Ale rozmawiałam z Jasiem Sobierajskim, który mówi, jak będę miał czas, kończę Lęczewską, pomogę ci. Są różne też metody, żeby jakoś zmniejszyć koszta, ale to wszystko zdaje się na moją produkcję, która powiedziała, tu musimy mieć duże dla ciebie wsparcie, żebyś się czuła pewnie.
A jak pani widzi ten film? Czy to ma być film, który będzie filmem biograficznym, czy ma być filmem historycznym, czy ma być moralitetem współczesnym, moralitetem historycznym? Czy chce pani, żeby ten film trafił do młodych ludzi, do pokolenia Z? Żeby trafić dzisiaj do pokolenia Z, młodych ludzi, którzy są tak naprawdę uzależnieni od tego urządzenia, którzy są przebodźcowani, ten film musi mieć jakąś dynamikę, musi mieć sporą dynamikę. Czy no, pani właśnie tak
myślę,
go widzi?
Myślę tak. Myślę, że tak i myślę, że udało mi się tą dynamikę. Tak, jeszcze oczywiście jest to bardzo dużo do dopracowania w scenariuszu, jeszcze scenopis i tak dalej. Natomiast z filmem dokumentalnym miałam bardzo dużo projekcji po całej Polsce. Multikina organizowały projekcje. Byłam zaskoczona, że na film dokumentalny, który można też, no wtedy jeszcze nie było w telewizji, ale już jak potem się pojawiał też w telewizji, to dalej były organizowane i dalej są organizowane spotkania ze mną i pokazy filmu. I za każdym razem jest mnóstwo ludzi. I zobaczyłam, że jest w ogóle jakaś taka niesamowita społeczność, która żyje Leszczyńską. Śledzą, co się dzieje, gdzie też rzuciłam hasło, że no, będę też zbierała pieniądze na film, gdzie są otwarci, tak, do wszelkiej pomocy. Jestem tym bardzo zaskoczona, bo jest jakby młode społeczeństwo to mówi, tak, młodzi ludzie, tak? Myślę, że może coś się pojawia takiego, że tęsknota do czegoś innego. Film mój, ja nie chcę, żeby był filmem, jak niektóre filmy, jak są niskonakładowe, to są robione w ścisłym planie, gdzie udaje się, że jest z tyłu tłum, a się kadruje tak, żeby... Nie, mój film chcę, żeby był szeroko ekranowy, żeby był...
Żeby miał taki epicki wymiar też.
Tak, tak. I chcę, żeby to nie było tylko historia na pewno, ale jest to opowieść o kobiecie. O kobiecie, która przeszła różne koleje życia, że to nie jest tylko skierowane do tamtej epoki, że dzisiaj też to ma sens. Ja szczególnie w dzisiejszym świecie, kiedy tyle zła jest, czy ma to sens, tak? Czy jeszcze można coś odzyskać? Myślę, że to będzie poruszało, bo widzę po tym, jak porusza mój film dokumentalny dużo ludzi, tak? Ile ludzi pisze, ile kobiet składa świadectwa. No jestem tym zaskoczona. No, moja bohaterka amerykańska nie jest fikcją. To jest kobieta młoda, która złożyła mi swoje świadectwo po zetknięciu z przeczytaniem artykułu o Leszczyńskiej w Nowym Jorku.
I na jej historii będzie tak, oparty scenariusz.
Tak,
jest oparty.
Tak. Tak, tak, tak.
Coś
tak,
więcej?
Nie za dużo.
Okej.
Okay. No, chcę też jednocześnie, żeby Jak ruszą teraz te prace już produkcyjne, no chciałabym się tak jakoś wbić, bo książka będzie wznowiona. Biały Kruk podjął się wydania książki, więc no...
Książka położna.
Książka położna o Stanisławie Leszczyńskiej. Nie położna z Auschwitz, bo to są tytuły takie obiegowe. Poza tym ona była z Birkenau, a jest różnica między Auschwitz a Birkenau. Bardzo duża według mnie. W grozie, w okrucieństwie. Natomiast Biały Kruk chce wydać tą książkę, no i tak sobie właśnie myślę, że oni wydadzą, może ten proces beatyfikacyjny będzie postępował.
A na jakim etapie jest proces beatyfikacyjny?
Zakończył się na poziomie diecezji 2 lata temu i jest w Watykanie, natomiast tu będę powtarzała księdza kardynała Rysia, który na premierze mojego filmu w Teatrze Wielkim w Łodzi powiedział, na zadanie, dlaczego jeszcze nie jest zbeatyfikowana, na zadane pytanie, to kto i kiedy ma być świętym, o tym Pan Bóg decyduje. I niech się tak stanie.
Premiera pani filmu była w czasie pandemii. Mniej więcej pandemii. Mhm. Przed czy po czarnych protestach?
Premiera była 1 czerwca.
2020 roku.
Tak.
Czarny protest wybuchł książka po wyroku Trybunału Konstytucyjnego jesienią.
W tym dniu książka wyszła.
To przypadek?
Jeśli tak możemy nazwać Ducha Świętego. Ja go tak nazywam. Książka wyszła tak. Natomiast przed premiera była przed.
Tu przygotowałem sobie taki cytat z testamentu Stanisławy Leszczyńskiej. Ona napisała tak. Jeżeli w mej ojczyźnie mimo smutnego z czasów wojny doświadczenia miałyby dojrzewać tendencje skierowane przeciwko życiu, to wierzę w głos wszystkich położnych, wszystkich uczciwych matek i ojców, wszystkich uczciwych obywateli w obronie życia i praw dziecka. W obozie koncentracyjnym wszystkie dzieci, wbrew wszelkim przewidywaniom, rodziły się żywe, śliczne i tłuściutkie. Natura, przeciwstawiając się nienawiści, walczyła o swoje prawa uparcie, nieznanymi rezerwami żywotności. Natura jest nauczycielką położnej. Razem z nią walczy o życie i razem z nią propaguje najpiękniejszą rzecz na świecie, uśmiech dziecka. Coś tak pani chciałaby dodać do tych słów?
Film się zakończy tym uśmiechem dziecka.
Zakończy się uśmiechem dziecka. A często pani widuje uśmiech Klary i Laury?
Ostatnio jak dzwonią.
Rozmawiacie na FaceTime, czyli widzi pani wnuczki?
Tak. Tak. W taki sposób staramy się rozmawiać, bo ostatnio... No, od świąt Bożego Narodzenia nie widziałam, troszkę się pochorowałam.
Ale Boże Narodzenie było tutaj w Polsce.
No u mnie, jak zawsze.
No właśnie, jak w Podkowie.
Tak. No może nie podajmy adresu.
Jak Robert Lewandowski był tutaj parę miesięcy temu, tuż przed świętami, to go pytałem o jego córki, o Klarę i Laurę. Pytałem, czy one się różnią
diametralnie,
jeśli chodzi o charakter.
Bardzo.
To jak pani mogłaby je opisać?
Klara jest urody Lewandowskich. Ale charakter bardziej chyba tu w moją córkę. Jest bardzo taka zdyscyplinowana, skoncentrowana, perfekcyjnie musi. Oczywiście matka jest wielkim autorytetem i to jak Klara ćwiczy z nią, ja po prostu mówię wow, nie za wcześnie. Laura ma moją twarz, tak jak ja byłam mała. Natomiast charakter bardziej do Roberta chyba. Chociaż ma zapędy artystyczne, no jest trochę taka... nie wiem, jak to powiedzieć, bo w domu to mówię, ma na wszystko wywalone. Nie ma na nią bata i sposobu, tak bym powiedziała. Ale jest słodziakiem nieprawdopodobnym. Natomiast Klara jest osobą taką, jak przyjeżdża, to ty się babciu nic nie martw, ja ci wszystko pomogę. Laura czegoś nie chce zjeść, babciu, ty się nic nie martw, ja z nią to załatwię. Więc jest taką bardzo pomocną osobą, czy jak kiedyś miały jakieś tam wprowadzone, tego nie wolno, no to niby Laura też pamiętam, że powiedziała, babciu, nie mogę czekolady, bo wiesz, ja mam uczulenie. Ale jak to maluch, nie? To Klara pilnowała. Babciu, nie dajemy jej, bo naprawdę będzie miała uczulenie.
Mega odpowiedzialne dziecko.
Tak, jest bardzo troskliwa i opiekuńcza. Jest nadwrażliwcem, bo bardzo przeżywa, jeśli komukolwiek się coś dzieje. Jak gdzieś spotka, jak szłyśmy, pamiętam, jakiemuś dziecku, tam bardzo to przeżywała długo. Tak, ona bardzo długo różne rzeczy przeżywa, bo jest nadwrażliwcem. Laura jest, no, słodziak, ma duszę chyba artystyczną, bardzo lubi malować, ale już nie ma takiego parcia na sporty. Ćwiczy, no, oczywiście z takiej rodziny jest, ale już nie ma takiego jak Klara. To jest moje widzenie moich wnuczek.
Często pani bywa w Hiszpanii?
To jak jestem potrzebna, to lecę. Jak są uroczystości, to lecę.
Każda z babć ma swoje dyżury?
Nie, nie mamy swoich dyżurów. Po prostu lecimy na jakimś tam spontanie. Wakacje spędzają u mnie. Wtedy dołącza druga babcia, no i, że tak powiem, bo ja mam duży ogród, poza tym jeździmy do mojego brata, do dojo, tam jest stajnia, więc one koniki po prostu, więc uwielbiają jeździć, jeszcze jak dziadek gra na gitarze, to w ogóle wtedy jest pełen odlot. Jeszcze dołączają wtedy moje pozostałe wnuczęta, czyli Lucja i Artur.
To są
dzieci mojego syna.
Pani syna.
Tak, więc bardzo się dzieci zgadzają i są bardzo takie. No, dołączają też dzieci Milenki, siostry Roberta. No, Leon już może trochę mniej, bo jest starszy trochę od nich, już wyrósł z tego wieku, żeby z tymi maluchami biegać. Klara nad wszystkim panuje. No i to są takie ten czas taki letni, no to jest taki rzeczywiście nasz fajny czas, czy świąteczny. Natomiast w tym roku przyznam się, że no nie byłam jeszcze w Barcelonie. Teraz się zbliżają urodziny, to pewnie polecimy. Babcia druga jest teraz w Barcelonie.
Kto wie, być może pani będzie za jakiś czas leciała do Ameryki. Bo chyba raczej nie do Arabii Saudyjskiej.
Wie pan co? Nie wiem, jak są Ameryką, bo od 4 lat jestem proszona na Brooklyn z filmem, z Leszczyńską, ale po moim locie do São Paulo, kiedy bardzo ciężko zniosłam ze względów zdrowotnych, nogi mi odmówiły wtedy posłuszeństwa, tak długi lot, więc przyznam się, że jakoś mam duży opór do tego, żeby lecieć do Stanów, bo międzylądowania no nie ma nigdzie, więc...
Czyli Ania i Robert powinni wziąć to pod uwagę. A która babcia jest bardziej ukochańsza?
Chyba
jest jakaś rywalizacja między babciami, czy nie?
Ja tego
Ale proszę powiedzieć prawdę.
Ja tego tak nie odbieram. Jesteśmy bardzo różne. Bardzo różne jesteśmy. Mama Roberta to bardziej charakter mojej córki. Ja jestem bardziej wyciszona, nie jestem taka sportowa. Przepraszam, ale córeczko, wybacz. Natomiast one obie mają, że tak powiem, motorek w pupie i gonią. Ja tu nie mam żadnej rywalizacji ani... Do mnie przyjeżdżają dzieci, mają coś innego, z tamtą babcią mają coś innego. Uzupełniamy się, jedna gotuje to, druga tamto.
A zdarza się taki tekst Klary albo Laury, babciu, a wiesz, że ta babcia druga to
nie
zrobiła
słyszałam.
To i to?
Nigdy nie słyszałam, żeby Klara czy Laura powiedziała, bo babcia Iwonka coś. Mm-hmm. Lepiej, czy coś gorzej.
Okay.
Nie, nigdy nie usłyszałam takiego
bardzo
tematu.
Dyplomatycznie wychowane córeczki i wnuczki.
A może dlatego, że my w taki sposób nie rozmawiamy
nie,
z nimi.
Nie, oczywiście, żartuję.
To,
tak jest.
Że nie ma czegoś takiego. No.
Oprócz tego, że jest pani reżyserem filmu, będzie pani produkować, tworzyć film, reżyserem filmu dokumentalnego będzie pani tworzyć fabułę o Stanisławie Leszczyńskiej. Napisała pani książkę Położna. Jest pani mamą Ani Lewandowskiej. Jest pani również liderką. liderką, można to tak nazwać.
Ja nie lubię tego słowa.
Liderem.
Nie, koordynatorem.
Koordynatorem apostolatu Maryi Królowej trzeciego tysiąclecia.
Koordynatorem krajowym.
Zepsułem czegoś tutaj, nie. Koordynator krajowy apostolatu Maryi Królowej trzeciego tysiąclecia. Co to jest?
To jest taki apostolat, który został założony w 2001 roku przez Jana Pawła II. Kustoszem, czyli jakby tam, gdzie się urodził ten apostolat i kto się nim opiekuje, to są heroldowie Ewangelii. To jest stowarzyszenie, zgromadzenie zatwierdzone przez Benedykta, potem przez Franciszka, które no jakby opiekuje się tym apostolatem i ma siedzibę w São Paulo, właśnie dlatego tam byłam. My mamy jakby w Europie ten swój dom opiekuńczy na Zatybrzu w Rzymie. No i w Polsce prowadzę ten apostolat.
A czym ta wspólnota, czy ten apostolat różni się od innych wspólnot, od neonów, od Opus Dei, odnowy w Duchu Świętym?
Myślę, że to jest apostolat dany na te czasy. Dlatego, że to jest apostolat jakby ruchu świeckich w Kościele. Wychodzi oddolnie, ale musi mieć zatwierdzenie proboszcza, żeby to nie było, że proboszcz nic nie wie, tylko musi się zgodzić na przyjęcie tego apostolatu. Polega to na tym, że 31 rodzin, bo tyle jest najwięcej dni w miesiącu, skupia się we wspólnocie wokół kapliczki Matki Bożej, którą przyjmują do siebie do domu i każdy ma swój dzień, w którym przyjmuje Maryję do siebie przez całe życie, czy chyba, że zejdzie z tego świata, albo się wyprowadzi, albo coś się wydarzy, no to są rodziny, które natychmiast wchodzą w to miejsce. I to jest apostolat, który skupia rodzinę przy Maryi, bo wchodząc z kapliczką mamy świadomość, że przychodzi Matka Najświętsza, czyli mama przychodzi i pomaga swoim dzieciom. Niektórzy mówią tak, ale jak z tymi modlitwami? Ja podchodzę do tego inaczej, dlatego że jeżeli ja jadę do moich dzieci i widzę, że są zmęczone, jest niepozmywane, to ja nie pytam, tylko idę i zmywam, żeby im pomóc. Więc myślę, że tym bardziej Maryja, która przychodzi do naszych domów, zapraszamy ją jako mamę, to mama co robi? Pędzi z pomocą, tak? I wiele jest świadectw naprawy różnych sytuacji. Mało tego, nie dosyć, że następują zmiany bardzo subtelnie, one się przebiegają i jest mnóstwo świadectw w tych rodzinach, które przyjmują, to oprócz tego powoduje się jakby zawiązywanie relacji między domami, które przekazują sobie jedni tym, drudzy tym i zawiązuje się wspólnota. Do tego wszystkiego księża, którzy wchodzą w apostolat i są w grupach, tych wspólnotach apostolatu, raz w miesiącu przynajmniej odprawiają mszę świętą. Proboszcz nie ma żadnego tu wysiłku, poza tym, że odbiera łaski, bo apostolat ma jedyną rzecz, żeby modlić się za proboszcza swojej parafii. I to jest jakby ten dar dla proboszcza. Natomiast teraz jak widzę, to księża wchodzą, to odprawiają tę mszę, w jakiś sposób chcą też uczestniczyć. No i w tej chwili jesteśmy na świecie w 80 krajach. W Polsce jesteśmy w kilkunastu diecezjach. Najwięcej jest w diecezji warszawskiej, warszawsko-praskiej, w Zamojskiej bodajże. Także, że po całym kraju jeżdżę i powołuję z księdzem, który dostał misję kanoniczną od heroldów i ma uprawnienia do powoływania wspólnot w Polsce, który mi towarzyszy w tym. Jeździmy i powołujemy wspólnoty.
Czy ma pani już tytuł filmu o Stanisławie Leszczyńskiej?
Mam.
A zdradzi go pani?
Dotyk życia.
Dotyk życia. Jak pani myśli, kiedy jest szansa na premierę?
Niech się ruszy produkcja.
taka produkcja może trwać rok, dwa lata, max.
Kiedyś produkcje trwały bardzo długo. Teraz już to trwa krócej, no bo to są już konkretne pieniądze, się przelicza inaczej niż kiedyś. Mam nadzieję, że na biurku będę miała tak przygotowany cały film, że w momencie, kiedy będzie też ekipa, to już na tyle będzie na biurku to dopracowane, że zdjęcia pójdą szybko, no potem montaż, tak.
Zdjęcia nie tylko w Polsce. Bo skoro pierwsza scena w Nowym Jorku, będzie Brazylia, czyli cały świat.
Brazylię może, bo tu nie wiem, czy znajdę Brazylię z tamtej epoki, tak? Ale zobaczymy, no, bo może tak. Już rozmawiałam z moim kolegą operatorem, który jest Kolumbijczykiem, mieszka w Bogocie, czy by się podjął chociażby zdjęć na tamtym terenie. Powiedział, że bardzo chętnie, że w ogóle się włączy w każdą pomoc, którą będę potrzebowała. On tu kończył filmówkę w Polsce. No więc może, no zobaczymy, jak to wszystko ruszy. No trudno jeszcze w tej chwili tak mówić, bo może przede wszystkim scenografia podsunie jakieś pomysły, tak?
To życzę pani, żeby udało się i żeby no, za 2 lata... Mniej więcej o tej porze są Oscary, więc no, najlepszy film...
Wie pan co, ale ja nie robię po Oscara.
Życzę pani tego bardzo i jeśli będzie miała pani takie momenty, podejrzewam, że jak będzie moment zawahania albo też, nie wiem, bezradności czy bezsilności, to ten kop po raz kolejny się pojawi.
Cioci.
Tak jest.
Myślę, że tak.
Bardzo, bardzo pani dziękuję za rozmowę. Gościem Rymanowski Live była pani Maria Stachurska, której film, proszę państwa, myślę, że za kilkanaście miesięcy do obejrzenia we wszystkich dobrych kinach w Polsce i na świecie. Bardzo pani dziękuję.
Zobowiązuje mnie pana, dziękuję.
Nie ma pani wyjścia. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję także państwu. Bardzo serdecznie proszę o komentarze do tej rozmowy, o polubienia i oczywiście subskrybowanie mojego kanału. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
Za obejrzenie odcinka dziękuję Lancerto, partner kanału Rymanowski Live.